Prawo przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Prawo przyszłości. Nazywam się Ewa Górska, prowadzę ten podcast, a moim gościem dzisiaj jest Kamil Cioch. Kamil jest radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych dla klientów biznesowych. Tym samym rozmawiamy dzisiaj wreszcie z praktykiem. Kamil w tej chwili skupia się przede wszystkim w swojej pracy na prawie własności intelektualnej oraz nowych technologiach. Świadczy przy tym usługi dla klientów głównie z tak zwanego game devu oraz krypto w sferach, które dotyczą właśnie własności intelektualnej, prawa umów, prawa korporacyjnego oraz AML. Zaraz będziemy wyjaśniać różne terminy i skróty. Kamil aktualnie współpracuje z kancelarią Melt, Jodłowski, Szczawiński, partnerzy, radcowie prawni i adwokaci z biurami w Katowicach i Krakowie. Cześć, Kamil.
Cześć.
Fajnie, że jesteś.
Tak, dziękuję za zaproszenie.
No właśnie, czy możemy zacząć od wyjaśnienia twojego bio?
Tak.
Game dev, o krypto będziemy rozmawiać. O to w ogóle tutaj chodzi, po to tutaj dzisiaj jesteśmy, więc do tego wrócimy. Game dev i AML.
Game dev to głównie przemysł gier komputerowych.
Okay.
Tak to można opisać i to chyba wystarczy. Natomiast AML to przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Brzmi dobrze, ale będziemy rozmawiać o krypto, tak jak wspomniałam, i Bitcoinie i wszystkim innym, co jest z tym związane. I zacznę od takiego pytania, które sam mi podsunąłeś. Bo jak wcześniej rozmawialiśmy przed nagraniem podcastu, to wspomniałeś o tym, że osoby zajmujące się krypto, zaraz musimy wyjaśnić, co to w ogóle jest, dziwią się, co prawnik może mieć z tym wspólnego. Więc co prawnik może robić z krypto? I przy okazji wyjaśnij już, co to jest krypto.
Co może robić? No może robić to, co robi w każdej innej branży, tak? Bo jak każda inna branża, to i w tej są podmioty gospodarcze, są klienci, którzy chcą prowadzić biznes i są klienci, którzy są zainteresowani tym, jak ich prawa są chronione. I niezależnie od tego, co nam się wydaje, czy że kod jest prawem, czy też nie, to jednak prawo i rządy mają swój pogląd na ten temat, jednak będą interpretować całą branżę w rozumieniu swoich przepisów. Więc prawnik tu w tym przypadku będzie wspierać klientów, osoby zwykłe, fizyczne, w przetłumaczeniu tych przepisów, które już są, na ich branżę. Tak, jakie są ryzyka, jakie są zagrożenia, gdzie potrzebują jakiegoś zezwolenia, może wpisu do rejestru, czego lepiej unikać, a co mogą robić bez jakiegokolwiek problemu. Przygotowanie regulaminów, innych kwestii. Więc tak naprawdę od samego założenia biznesu po tak naprawdę bardzo szczegółowe kwestie właśnie związane z samym krypto. Jest tutaj praca dla prawnika. Nawet mimo tego, że powszechnie mówi się, że nie ma jeszcze przepisów, które by regulowały krypto. Jednak cały czas z uwagi na to, że nie ma konkretnych przepisów, to musimy działać na podstawie tych, które już funkcjonują.
I do tego są prawnicy. To co to jest krypto i kryptowaluty?
Krypto, kryptowaluty, kryptoaktywa. Właściwie te nazwy się używa zamiennie. Co to jest? No, wszystko zaczęło się od Bitcoina w powiedzmy 2008 roku, kiedy taki pan albo grupa osób lub pani opublikowała white paper dotyczący pomysłu na nowy pieniądz, czy raczej właśnie kryptowalutę, która wyprze aktualne pieniądze. I to się nazywa Bitcoin. Więc ta publikacja była pod pseudonimem Satoshi Nakamoto i do tego właśnie Bitcoina użyła ta osoba właśnie już istniejących rozwiązań kryptograficznych w dużej mierze, opierających się na publicznych i prywatnych kluczach, na haszach, ale też na blockchainie.
Kluczach, haszach i blockchainie.
Tak, dokładnie. Więc to jest takie połączenie tych technologii, z którego nam właśnie wyrasta popularny Bitcoin, tak? Ale już nie tylko, tak? Bo tych blockchainów jest trochę więcej. Więc kurczę, prywatne, publiczne to jest rozwiązanie, które chyba jest z nami już, nie chcę tutaj skłamać, ale chyba od lat 70., 80., co umożliwia ci w tłumie tak naprawdę podanie swojego publicznego klucza, który każdy może widzieć i dzięki temu publicznemu kluczowi może ci wysłać wiadomość, która będzie zaszyfrowana, którą będziesz w stanie ty odczytać dzięki swojemu prywatnemu kluczowi, do którego tylko ty masz dostęp.
Zapewne ciąg cyfr i znaków. Jakiś.
Tak, dokładnie. Tak. Mhm. No można to tak przetłumaczyć, jak wszystko w sumie, co jest w kodzie, tak? Natomiast hasze to jest też taki sposób kodowania informacji, nazwijmy to, wklejając jakiś tekst, otrzymujesz hasz, który jest wygenerowany, można powiedzieć, randomowo, ponieważ jest tak stworzony, że nikt inny go nie odtworzy, nie znając inputu, czyli tego, co właśnie kodujesz, tak, na podstawie tego hasza. Więc dzięki temu właśnie możesz udowodnić, że to ty, pokazując, że ten wkład, który ty pokazujesz, właśnie zostanie przetłumaczony na dokładnie ten sam hasz.
Okej. Okay.
Więc można podać przykład, że w kodzie, który ma x znaków, możesz zahaszować całą książkę tak naprawdę, albo jedno słowo. I wówczas hasz będzie się różnić w zależności od tego, czy to będzie napisane z kropką, wykrzyknikiem, czy zabraknie w tej całej książce jednego przecinka. To wtedy otrzymasz inny hasz. Więc to jest takie połączenie, które służy też do podpisywania bloków w blockchainie i też właśnie do, powiedzmy, miningu, tak, w przypadku Bitcoina.
Dobra, blockchain i zaraz mining. Musimy przejść przez te wszystkie terminy. Ja nie wiem, na ile nasze słuchaczki i nasi słuchacze orientują się. Podejrzewam, że niektórzy orientują się lepiej, niektórzy orientują się tak jak ja, czyli prawie w ogóle. Ale bardzo bym chciała, żeby ten odcinek trochę przeszedł przez te wszystkie pojęcia. A potem wrócimy znowu do prawa, żebyśmy trochę wiedzieli, na czym wszyscy stoimy,
tak,
i czym rozmawiamy.
Tak, z przyjemnością, bo jednak tutaj będziemy na początku rozmawiać o kwestiach technicznych, których z racji tego, że jestem prawnikiem, no to może nie czuję się najswobodniej. Zdaje mi się, że to dobrze akurat rozumiem, ale mogę popełnić jakiegoś babola, więc tutaj wszystkich technicznych słuchaczy przepraszam i proszę o zrozumienie. Natomiast tak, mining, o którym powiedziałem, no to myślę, że gdzieś tam się przebijało do takiej świadomości zwykłych osób, że istnieje coś takiego jak kopanie kryptowalut. I to kopanie kryptowalut, tutaj znowu zaraz użyję pojęcia, które będę musiał znowu wytłumaczyć, dotyczy kryptowalut, które są oparte o proof of work, czyli to jest sposób walidacji całego bloku. W trakcie tego kopania powstają nowe bitcoiny. Pierwsze 50 chyba bitcoinów zostało tak naprawdę wykopanych właśnie 3 stycznia 2009 roku i podejrzewa się, że trafiły właśnie do walletu Satoshi Nakamoto i od tego się zaczęło. Co 10 minut powstaje nowy blok. Żeby powstał nowy blok, który zawiera transakcje, które były wykonane na Bitcoinie, potrzebni są kopacze, którzy walidują cały ten system, zbierając informacje o tych transakcjach, układając je w porządku i później podając propozycję tego, jak to powinno być zapisane. I teraz każdy ma swoją propozycję, ale jedna musi wygrać, tak? Więc Satoshi wpadł na taki pomysł, aby startowali w czymś w rodzaju konkursu, do którego jest potrzebna duża moc obliczeniowa. Dlatego, że ten konkurs opiera się na tym, że każdy haszuje swoją wiadomość, ale musi ją wzbogacić o określoną ilość zer. I ponieważ zawsze ten hasz jest randomowo wytworzony, więc nie wiadomo, jaki wkład trzeba dodać do tego bloku, żeby te zera powstały. Więc te komputery mielą to. I ten, kto pierwszy rozwiąże to równanie, rozwiąże lub wylosuje, tak, bo możliwości jest tak wiele, że to chyba, mimo że to jest, podejrzewam, działanie matematyczne, mogę to tak nazwać, to jednak to jest bliskie loterii, tak? Więc wygrywa ten blok, który właśnie pierwszy osiągnie ten konkretny wynik. Więc uwagi na to, że to wymaga dużej mocy obliczeniowej, to jakby stanowi pierwszy krok do tego, żeby zapewnić, że osoby przypadkowe albo nie będą mogły w tym brać udziału. Żeby jednak wziąć udział w tej walidacji tego bloku, musisz jednak zainwestować trochę pieniędzy. Więc to wymaga od ciebie wysiłku i później ci będzie zależeć na tym, żeby to działało. Więc to ma przeciwdziałać temu, żeby osoby o złych intencjach albo osoby przypadkowe nie miały za bardzo wpływu na prawdziwość blockchaina, tak?
Nie no wiem, czy to powiedzmy, no coś mi rozjaśnia. Chwilowo się troszkę czuję jak w rozmowie sprzed iluś odcinków o kopaniu różnych minerałów na asteroidach w kosmosie. Jest to mniej więcej dla mnie tak... Tak dotykające mojej rzeczywistości. Natomiast no mniej więcej też rozumiem, o co chodzi, że chodzi też o rzadkość i chodzi o dużą moc obliczeniową komputerów i chodzi o niepowtarzalność i chodzi o różne zaszyfrowane, zakodowane informacje, które są niepowtarzalne, czyli no może to jest nie najlepsze porównanie, ale tak jeśli banknot ma nadrukowany jakiś swój numer i każdy banknot teoretycznie jest niepowtarzalny, no to rozumiem, że tutaj całe krypto też polega na dużej ilości niepowtarzalnych.
Każdy blok ma swój hash, więc dzięki temu jesteśmy też w stanie sprawdzić, że to jest ten jeden. Wiadomo, mogą powstać różne łańcuchy jednocześnie, ponieważ tych propozycji bloków będzie dużo. Będą się różnić na przykład kolejnością transakcji dokonanych, powiedzmy w tych zgłoszonych transakcjach do danego bloku. Więc to też jest tak, że sam system wybiera, który blok jest najbardziej wiarygodny poprzez na przykład ilość już bloków do niego dołączonych. I przyjmuje się, że po 5 blokach dany łańcuch jest ten najbardziej bliższy, czy właśnie nie najbardziej, bo to jest zero-jedynkowe, właściwie tym wiarygodnym, tak? Tutaj też może dodam, dlaczego to tak funkcjonuje, tak? No bo jednak Bitcoin jest oparty na kilku takich ideach, tak? Decentralizacji, prywatności, anonimowości. I tutaj w ramach tej decentralizacji jedną z głównych intencji było wyłączenie pośrednika przy tych wszystkich transakcjach, które są oparte na zaufaniu. Więc my w tym naszym systemie, który aktualnie funkcjonuje, jednak ufamy, że banki, które przetwarzają nasze informacje dotyczące naszych finansów, pilnują tego, żeby osoba, od której przyjmujemy płatność, faktycznie miała te środki pieniężne na swoim rachunku. A jeżeli nie ma, no to bank weźmie pewnie na siebie odpowiedzialność za to. Natomiast tutaj wyłączono bank. Więc sam blockchain ma coś w stylu takiego notatnika, gdzie są zapisywane wszystkie transakcje. Więc jeżeli ty byś miała swój notatnik, gdzie piszesz swoje wszystkie transakcje i byś chciała powiedzieć, słuchaj Kamil, ja ci zapłacę tutaj 2 bitcoiny, ponieważ je mam w swoim notatniku, no to bym musiał ci zaufać, że je faktycznie masz. Natomiast no, z tym zaufaniem, szczególnie przy osobach, które się nie znają w ogóle, no to może być trudno. Więc stąd właśnie wymyślono to, żeby ten notatnik był publiczny i żeby każdy miał dostęp do tych informacji, więc każda transakcja jest wpisywana. I później jest właśnie ten konkurs, tak? Więc to nie tyle, że ty masz to w swoim notatniku, każdy ma ten twój notatnik ze wszystkimi transakcjami i jest w stanie dojść do tego, czy faktycznie masz taką ilość bitcoinów, jaką deklarujesz.
To co w takim razie z tą anonimowością i trochę jednak prywatnością? Bo wydawało mi się, że Bitcoin powstawał w... Jeszcze o tym też wspomnieliśmy przed nagraniem, jakby w tej reakcji na kryzys finansowy i z braku zaufania do państw tak naprawdę. Więc co z tą takim przeświadczeniem, że jeśli Bitcoin to jesteśmy anonimowi w jakiś sposób i poza tym systemem, który jest pod dozorem?
No jest tym coraz trudniej, można powiedzieć, bo to, trochę to wynika z tego, że jednak powoli całe krypto jest coraz bardziej uregulowane. Natomiast założenie jest takie, że właśnie dzięki tym funkcjom kryptograficznym ty jesteś w stanie pokazać swój portfel bez udzielania do niego dostępu. A też niekoniecznie musi być ten portfel powiązany z twoimi danymi.
Okej. Okay.
Ale to jest właśnie, tak jak mówię, coraz bardziej niestety od tego odchodzimy. Sam Satoshi też chyba zwraca uwagę na fakt, że żeby faktycznie zachować anonimowość, to trzeba było używać do transakcji wielu portfeli. To dlatego, że znając portfel, jesteś w stanie też prześledzić transakcje, co jest też dużym zagrożeniem. Bo jeżeli już powiążemy czyjeś dane osobowe z danym portfelem, to będziemy wiedzieć, co on robi i co robił w przeszłości. Nie każdy może chcieć wiedzieć, co robił z jakimś swoim blockchainem lub jego ułamkiem, tak? Co kupował, do kogo przesyłał. Więc tak, i to faktycznie jest jakieś wyzwanie, szczególnie dla zwykłych laików, którzy by chcieli skorzystać z tego rozwiązania, tak? Ale jednak no, to już wymaga jakiejś wiedzy.
No, chyba wszystko tu wymaga trochę wiedzy. I jeszcze pytanie z tych technicznych. Bitcoin to jest jeden z rodzajów kryptowalut, prawda? I teraz ich jest coraz więcej.
Nie wiem, czy jest coraz więcej, ale na pewno jest więcej niż w momencie, kiedy Bitcoin powstał. Był też duża moda, że tak powiem, na tworzenie swoich tokenów w 2017 roku.
Tokeny.
Tak, tokeny. No ale tak, faktycznie jest więcej. Jest więcej łańcuchów tych natywnych, które nie bazują na innym blockchainie, czyli mamy blockchain Bitcoina. Ponieważ Bitcoin co do zasady jest open source'owy, to każdy mógł sobie wziąć kod Bitcoina, skopiować, jakoś go zmienić, zmodyfikować i zrobić swojego de facto Bitcoina w ten sposób. Więc takich swoich Bitcoinów też kilka funkcjonuje. Nie wiem, czy teraz na pewno żaden nie jest w stanie dorównać popularnością samemu oryginalnemu Bitcoinowi, ale w przeszłości było chyba kilka takich rozwiązań, które przez jakiś czas przynajmniej były popularne. Natomiast powstały też inne rozwiązania, które zostały jakby wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności. Bo jednak Bitcoin, główną funkcją Bitcoina miała być funkcja pieniężna, nazwijmy to tak, bycia środkiem płatności. Natomiast w 2000, no nie podam daty, bo nie chcę tutaj się pomylić może, ale powstało Ethereum, tak? I które stworzyło Ether, konkurenta, nie wiem, czy można to nazwać konkurentem, ale coś podobnego, kolejny blockchain, który jednak wzbogacono dodatkowe możliwości, umożliwił tworzenie smart kontraktów w tym łańcuchu, czyli tak naprawdę programów, które działają w samym łańcuchu i pozwalają na znacznie więcej. I aktualnie takich natywnych łańcuchów, które dysponują własnym blockchainem, jest pewnie dużo, ale z takich głównych, no to jest właśnie Bitcoin, Ether i Solana, Cardano, tak? To są takie cztery chyba najbardziej popularne. To są publiczne blockchainy, tak żeby to jeszcze utrudnić.
Dobrze, czy ja cię chcę teraz spytać o prywatne blockchainy, czy wolę już pytać o giełdy i platformę?
Znaczy może, skoro już powiedziałam o tych publicznych, to wytłumaczmy sobie, jaka jest różnica, tak? Ponieważ publiczne blockchainy jednak działają właśnie na tych zasadach, na których działa na przykład Bitcoin, tak? I starają się być zdecentralizowane w miarę możliwości. I to jest możliwe, ponieważ właśnie bez żadnego głównego ośrodka, który by się zajmował administrowaniem danego blockchaina, jest to możliwe, tak? Czy to w oparciu o proof of work, czy proof of stake, co myślę, że też będziemy musieli poruszyć za chwilę. Natomiast prywatne blockchainy już zdecentralizowane nie muszą być i raczej nie są, ponieważ to są już rozwiązania dla jakiejś organizacji, być może dla administracji publicznej, dla biznesu, który tworzy swój prywatny blockchain i on na przykład jest na tyle zcentralizowany, że to właśnie ten twórca tego blockchaina pilnuje jego wiarygodności, tak? Żeby to wszystko działało, żeby wszystko się zgadzało.
Czy to jest trochę jak akcje?
Nie. To jest ogólnie, powiedzmy, sieć, prywatna sieć, gdybyśmy mieli prywatny internet, tak? Nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale...
No dobra, przynajmniej daję wyobrażenie. Proof of work i proof of stake.
Proof of work to, tak jak powiedziałam, skupia się głównie na mocy obliczeniowej komputerów, które są wykorzystywane do kopania, tak? Czyli wytwarzania tych bitcoinów i przy okazji właśnie walidacji kolejnych bloków, które w przypadku Bitcoina powstają co 10 minut. I jednym z najpopularniejszym blockchainem, który jest oparty o proof of work aktualnie jest Bitcoin. Gdzieś chyba do ubiegłego roku albo do początku tego roku jeszcze można było do tego zaliczyć Ether. Natomiast proof of stake, to myślę, że najłatwiej będzie w ten sposób to wytłumaczyć, że proof of stake jednak opiera się na oprogramowaniu i blokowaniu tokenów, kryptoaktywów w celu właśnie zapewnienia funkcjonowania danego blockchaina. To blokowanie nazywa się stakingiem. Staking też ma pewne progi, które trzeba osiągnąć, żeby wziąć w nim udział. I na przykład właśnie w Etherze trzeba by było zablokować chyba 32 Ethery, a wartość jednego Ethera w tej chwili tak z głowy, to nie pamiętam, ale to jest chyba kilka tysięcy dolarów.
No to jest ciekawe, bo w sumie nie mówiliśmy o wartości w ogóle tego wszystkiego.
Więc trzeba jednak zaangażować dużą ilość kapitału, żeby brać w tym udział, co ma gwarantować to, że ludzie, którzy biorą w tym udział, chcą i ryzykują pewną ilość środków w ten sposób, że w ich interesie jest to, żeby ten blok, który oni będą potwierdzać, żeby był prawdziwy. Bo w przypadku, jeżeli się okaże, że jednak działali w złej wierze i wprowadzili do blockchaina blok nieprawdziwy, to stracą to, co zablokowali.
Okej. To jak jesteśmy już przy inwestowaniu w to wszystko, to jak działa obracanie kryptowalutami? Na czym polegają te giełdy?
Giełdy w dużej mierze powstały, żeby umożliwić nabycie kryptoaktywów i ich wymianę. Wymianę na inne kryptoaktywa lub na inne waluty fiducjarne. Tak, czyli pieniądz, tak w popularnym rozumieniu. Jak działają giełdy? Właściwie zakładamy konto, otrzymujemy wówczas naszą cyfrową portmonetkę czy portfel, w którym będziemy trzymać kryptoaktywa na tej giełdzie i zaczynamy kupować, sprzedawać. Bardziej rozbudowane czy bardziej zaawansowane giełdy, które jednak postarają się o jakieś konkretne zezwolenia, licencje na działalność inwestycyjną, mogą oferować również inne instrumenty, które odzwierciedlają to, co możemy spotkać na tradycyjnych giełdach.
No i właśnie skoro giełdy i wartość, to w zeszłym roku, 2022, nastąpił krach na rynku krypto i potem zaczęto mówić o czymś, co się nazywa kryptozimą. Co, no z tego co czytałam, też prowadziło do tego, że ta branża krypto przygotowywała się na ograniczenia regulacyjne. Więc co się w ogóle stało i jak to ma teraz się do prawa czy do regulacji, które są wprowadzane, czy mają być wprowadzane?
Właśnie ubiegły rok przysporzył krypto wiele złej prasy w związku z tą częścią spekulacyjną, czyli giełdami. Gdzie jednak początkowo czy we wcześniejszych latach można było słyszeć, że ludzie wykręcają niesamowite wyniki finansowe, inwestując czasami niewielkie pieniądze. Można było mieć przeświadczenie, że te pieniądze też biorą się z powietrza, ponieważ nikt nie był w stanie powiedzieć, znaczy może nie nikt, ale jednak w takim powszechnym rozumieniu te tokeny po prostu powstawały i później były coś warte. Tak, i kilku dużych graczy niestety miało problemy finansowe w ubiegłym roku z wypłacalnością, z pokryciem swoich zobowiązań, czy to wobec użytkowników, czy to kontrahentów ogólnie. I okazało się, że jednak kilku graczy właśnie zaliczyło upadek. W związku z tym jakby doszło do utraty wiarygodności popularnych krypto, spadku ceny i być może też na to miał wpływ inne warunki, tak, bo jednak cała sytuacja gospodarcza w ubiegłym roku też nie była zadowalająca, jednak z drugiej strony było takie przekonanie, które chyba jeszcze nadal funkcjonuje, że jednak kryptoaktywa będą odporne na to, co się dzieje na tradycyjnych rynkach finansowych. Czy tak jest, to chyba za wcześnie, żeby jednoznacznie stwierdzić, ale no na pewno ubiegły rok nie pomógł tym, którzy są przekonani co do tego. Ale powoli można powiedzieć, że będąc na konferencji w Berlinie dotyczącej krypto, właśnie chwilę po tym, jak upadła jedna z największych giełd FTX, prowadzona przez Sama Bankmana, właśnie miałem okazję posłuchać, co o tym sądzi w ogóle światek krypto. I można było podzielić to na dwie grupy. Pierwsza grupa była dosyć zadowolona z tego, że tacy scentralizowane giełdy, które nazywa się CEX-ami w świecie krypto, jednak mają problemy, ponieważ liczą, że to pozwoli wrócić krypto do korzeni. Czyli do tej zdecentralizowanej jednak infrastruktury, gdzie nie będzie żadnych większych graczy i wszystko będzie jednak oparte na zdecentralizowanych giełdach, a nie na dużych graczach, którzy akumulują przy tym bardzo duże ilości różnego typu kryptoaktywów, mając na nie duży wpływ. Natomiast druga grupa też może nie dostrzegała tutaj jakiegoś dużego ryzyka, licząc, że to trochę pobudzi organy do tego, żeby jednak uregulować ten rynek albo przyspieszyć regulacje, które jednak mogą być pozytywne, tak, dla całego krypto.
No to właśnie, regulacje. Na ile do tej pory ten rynek był regulowany prawnie?
Nie był.
Okej.
Okay. Nie był.
Czy to znaczy, że to był dziki zachód i każdy mógł co chciał i w ogóle to służyło, tak jak chyba czasem też potocznie się myśli, że to służyło do jakichś nielegalnych działań?
Mogło być takie przekonanie, że skoro patrząc na przepisy, one nie dotykają właśnie takich kwestii jak zdecentralizowane instrumenty typu kryptoaktywa, kryptowaluty, to mamy trochę taki dziki zachód i że będziemy funkcjonować według zasady code is law, tak, czyli kod jest prawem. Jednakże to właśnie, z uwagi na to, że nie było dedykowanych specjalnych regulacji, to tak z punktu widzenia prawnika trzeba było jednak się obracać wśród tych, które już istnieją. I to mogło być trudne właśnie, ponieważ najpierw trzeba było się zastanowić, przetłumaczyć sobie na już istniejące instytucje to, czym jest dane kryptoaktywo. I powstawały właśnie różnego rodzaju i wątpliwości, interpretacje, które nie do końca były rozwiane. Każda jurysdykcja, każdy kraj, każdy organ, ba nawet w jednym kraju różne organy mogły mieć różne podejście do tego, czym jest na przykład Bitcoin, czym jest Ether. Co prowadziło właśnie do trochę takich śmiesznych sytuacji, że konkurowały dane agencje ze sobą, co właśnie można było zaobserwować w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych. No ale aktualnie jednak zmierzamy do tego, że to będzie w jakiś sposób regulowane. Tak, z racji tego, że jednak organy zauważyły, że krypto nie umiera tak szybko, jak niektórzy uważali. Swoją drogą jest taka chyba strona w internecie, która liczy, ile razy już ogłoszono śmierć Bitcoina. Już, nie wiem, chyba w ubiegłym roku przekroczono 300. Więc ja nie mam zamiaru na pewno ogłaszać tego, że Bitcoin albo krypto się kończy, bo chyba udowodniło, że zostanie z nami na dłużej. Natomiast tak, powstają regulacje, do tej pory jednak właśnie kod nie był prawem, to znaczy może był jakimś zbiorem regulacji, jednakże no nie był jedynym prawem, które dotyczyło krypto i to zawsze zwracam uwagę osobom, które się mnie pytają, co prawnik może robić z krypto teraz, tak? No przede wszystkim może się uczyć nadchodzących regulacji, ale też starać się przetłumaczyć to, co robi biznes krypto na istniejące już w tej chwili prawo. Natomiast zaczęły się już w ostatnich latach pojawiać konkretne przepisy, które adresowały kwestie walut wirtualnych, bo tak przynajmniej w polskie przepisy starają się tłumaczyć kryptoaktywa. I pierwszym taką próbką, którą możemy zobaczyć, to jest właśnie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Czyli te wszystkie regulacje, które dotyczą i są nazywane AML-em w skrócie, zostały zastosowane również do podmiotów, które świadczą usługi w zakresie kryptowalut. No, głównie to są giełdy, bo chodzi o wymianę kryptowalut na inne kryptowaluty albo wymianę kryptowalut na pieniądze, tak? Waluty fiducjarne. Oraz te podmioty, które świadczą usługi kustodialne, czyli przechowywania danych walut wirtualnych, czyli tak zwane portfele. I te dwa rodzaje podmiotów u nas w Polsce są zobowiązane do wpisów do rejestru. Więc każdy taki podmiot powinien dopilnować, sprawdzić, czy w usługi, które świadczy, się kwalifikują i uzyskać taki wpis. I w swojej działalności wprowadzi określone polityki dotyczące właśnie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To jest taki popularny KYC, tak, które też przechodzimy zakładając konto w banku na przykład. Tak. W skrócie musimy pokazać dowód i uzupełnić tam kilka papierków, żeby móc zacząć korzystać z usług danego podmiotu.
I druga kwestia, która mi przychodzi do głowy, to jeszcze podatki od jednak dochodów uzyskiwanych w ramach kryptowalut. Tak, też trzeba płacić.
Tak, pojawiły się interpretacje podatkowe, ale tutaj utnę trochę temat, ponieważ nie zajmuję się podatkami, nie chciałbym tutaj nikogo wprowadzić w błąd, ale tak, każdy, kto inwestuje lub prowadzi działalność w tym zakresie, powinien zwrócić na to uwagę. To nie jest tak, że skarbówka tego nie widzi. Tak, w przypadku... Być może nie będzie widzieć tak długo, jak nie wymienimy swoich kryptowalut na środki, na pieniądz, tak? Tak długo się może nie zainteresuje tym, ale to trzeba faktycznie się nad tym zastanowić, pochylić i sprawdzić.
A czy to jest tak, że każde państwo teraz sobie wymyśla samo? Czyli w Polsce na przykład mówimy o walutach wirtualnych, a będziesz musiał mi przypomnieć, które państwo w Ameryce Południowej wprowadziło ileś lat temu Bitcoina jako walutę w ogóle państwową, więc oni to trochę inaczej zdefiniowali, jak rozumiem. Czy każdy wymyśla sobie to sam, czy zaczynają być jakieś instrumenty, na przykład na poziomie Unii Europejskiej czy świata, które zaczynają to troszkę w ogóle uwspólniać?
No na pewno nie ma takiej ogólnoświatowej inicjatywy, która się by przebijała wystarczająco, aby wpłynąć na przepisy w każdym kraju. W Unii Europejskiej przynajmniej mamy ten komfort, że mamy Unię Europejską i ona, czy to w drodze dyrektyw, czy rozporządzenia, publikuje określone regulacje i później każdy kraj implementuje. Właśnie między innymi to, co mamy w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jest efektem określonych przepisów unijnych. Teraz toczą się prace, właściwie prace nad samym tekstem są zakończone, ma być poddana pod obrady i głosowanie duże rozporządzenie, które w skrócie się nazywa MiCA i będzie regulować kwestie kryptowalut w dużym zakresie, tak, w Unii Europejskiej. Chyba posiedzenie jest zaplanowane na kwiecień tego roku, więc zobaczymy, jak się to potoczy, bo faktycznie jest z jednej strony duże parcie, żeby przyspieszyć ten proces właśnie z uwagi na tą kryptozimę, czy powody tej kryptozimy, czyli te wszystkie afery, które się pojawiły w ubiegłym roku, ale też jest obawa, że te przepisy już w tej chwili się trochę zdezaktualizowały, ponieważ może się okazać, że właśnie one by nawet nie zapobiegły temu, co się stało. Dużym takim znaczącym graczem, na którego trzeba patrzeć i który jest interesujący, to są właśnie Stany Zjednoczone. Jednak Stany Zjednoczone, tamtejszy rynek przoduje w kwestii kryptowalut na pewno bardziej niż Unia Europejska, która trochę zostaje może w tyle. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, to nie chcę przesądzać. Jednakże patrząc właśnie na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to tam właśnie z kolei trochę mam wrażenie, że oddaliła się kwestia regulacji kryptowalut, ponieważ po upadku m.in. FTX-a, którego twórcy mocno angażowali się politycznie, trochę chyba politycy się przestraszyli. Natomiast do działania wkroczyły dane organy kontrolujące, czy to obrót papierami wartościowymi SEC, tak, czyli tamtejszy, chyba mogę powiedzieć, KNF, który jednak przyjął trochę taką postawę agresywną i zaczął w skrócie pozywać dane giełdy. Więc tam możemy z kolei właśnie zaobserwować trochę taką agresywną politykę, co też wiąże się z pewnym negatywnym odzewem. Nawet w samym SEC pojawiają się głosy krytyczne, że jednak należałoby zmienić podejście. I takim może wzorcowym podejściem jest właśnie publikowanie przez organy kontrolujące, czy to rynek finansowy w danym kraju, czy też inne aspekty, czy na przykład ochronę konsumentów i konkurencji, wskazówek dla przedsiębiorców, co na przykład organ rozumie przez kryptoaktywa na podstawie aktualnych przepisów. Więc są jurysdykcje, które mają takie dosyć przyjazne podejście do krypto ogólnie i publikują takie guidelines. Stąd właśnie na przykład Litwa jest taką popularną jurysdykcją, jeżeli chodzi o krypto. Też jak tak przechodzę przez te właśnie różne publikacje, to wydaje mi się, że Irlandia czy Liechtenstein też mają takie podejście bardzo, bardzo pro-krypto. A co do tego kraju Ameryki Południowej, Salvador, czy łacińskiej.
Tak, Salvador, właśnie. Sprawdziłam w notatkach.
Tak, dokładnie, Salvador. Właśnie miałem okazję dwa dni temu porozmawiać z Salvadorczykiem na ten temat, na jednym z meetupów dotyczących krypto tu w Krakowie. I no oczywiście jak tylko się dowiedzieli wszyscy, że jest właśnie z Salwadoru, to padła seria pytań, jak to u nich poszło. Tak, w ubiegłym roku bodajże Bitcoin stał się tam prawnym środkiem płatniczym, co wiązało się z pewnymi obowiązkami też dla zwykłych przedsiębiorców, którzy nagle byli zobligowani również do przyjmowania płatności w Bitcoinie. Nie mogli odmówić, więc pewnie to stanowiło jakieś wyzwanie infrastrukturalne i wymagało pewnie zainwestowania środków. Jednakże to, co najważniejsze, to, że każdy z obywateli otrzymał portfel, który był przypisany do jego, powiedzmy, osoby, tak?
Czyli odpowiednika PESEL-u pewnie.
Tak, to co wynikało z tej rozmowy, bo jakby podstawowym problemem z tym Bitcoinem w Salwadorze był sposób implementacji. Czyli dostęp do portfeli przyznawano na podstawie danych osobowych, które znajdowały się w dowodach osobistych, do których dostęp mogły mieć różne osoby. Tak? Nawet u nas w Polsce dowód osobisty okazujemy przy różnej okazji i te dane są spisywane. Mhm. Więc można sobie wyobrazić, że ludzie, którzy dysponowali odpowiednią bazą danych, te bitcoiny przypisane do tych osób wykradali, bo jakaś ilość bitcoinów trafiła do każdego obywatela. Ale tak, ogólnie chyba projekt się spodobał, chociaż pewnie w szczególności w przypadku osób, które w ogóle wiedziały, co to jest Bitcoin. Bo jednak z tą świadomością wśród Salwadorczyków chyba było podobnie jak u nas w Polsce lub może nawet gorzej, trudno mi powiedzieć. Jednakże nie była zadowalająca na pewno. I powstało kilka innych problemów, które według mnie można było przewidzieć, bo jednak ja jestem prywatnie zdania, że Bitcoin nie zapowiada się jako dobry środek płatniczy. Dlaczego? No trzeba pamiętać właśnie chociażby ta kwestia wartości, tak? Czyli Bitcoin jest przedmiotem spekulacji na giełdach i jednego dnia może mieć wartość kilkunastu tysięcy złotych, a drugiego dnia może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych lub na odwrót, to może spaść poniżej 100 złotych, tak? Możemy sobie wyobrazić taki scenariusz. I tutaj dla ludzi to stanowiło pewne wyzwanie, ponieważ jeżeli chciałaś płacić w bitcoinach, to jednak musiałeś sobie zdawać sprawę, wydam dzisiaj pół bitcoina i kupię za to bułki, ale może jutro byłabym w stanie kupić za to auto.
Tak, a jednocześnie można stracić cały majątek, prawda?
Tak, gdybyśmy chcieli trzymać to w bitcoinach, chociaż tam chyba były akurat narzucone jakieś limity, ale tego nie jestem w stanie powiedzieć na 100%. Natomiast jaki pojawił się problem? Problem pojawił się również wtedy, kiedy należało rozliczyć podatki, ponieważ ci przedsiębiorcy, którzy przyjmowali Bitcoin, nie zawsze od razu go wymieniali na walutę tradycyjną. Więc na koniec roku, kiedy przychodziło deklarowanie, ile mają tych Bitcoinów, okazywało się, że trzeba je jakoś przeliczyć i to po jakiej wartości. Ponieważ w chwili płatności ta wartość była inna niż w chwili zakończenia roku podatkowego i mogłoby być dla nich korzystniej jednak przeliczać po innej niż na koniec roku cenie. A później muszą jednak zapłacić określoną kwotę podatków w tej tradycyjnej walucie. Więc są to takie kwestie, które stanowią problem przy implementacji. Prawdopodobnie lepszym kryptoaktywem w tym przypadku byłyby właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej stablecoiny.
To wiesz co, wyjaśnij jeszcze, co to są stablecoiny, bo wydaje mi się, że to ominęliśmy.
Tak, bo to jest coś chyba według mnie istotnego. Stablecoiny z kolei właśnie mają stanowić rozwiązanie tego problemu wrażliwości ceny Ethera czy Bitcoina. I z reguły wartość stablecoina jest powiązana z jakąś walutą tradycyjną. I najpopularniejsze chyba stablecoiny są co do zasady powiązane z dolarem. I wtedy jeden taki coin, jedna moneta jest warta $1. I emitent tego stablecoina musi zapewnić tą wymienialność. I jak to zapewniają? No to już właśnie jest temat rzeka, ponieważ jest dużo wątpliwości przy tych stablecoinach, bo to jest cały czas kwestia nieuregulowana, więc to jest bardziej taka właśnie inicjatywa prywatna, tak? W żaden sposób nie ma odzwierciedlenia w przepisach jeszcze. Więc znowu, te stablecoiny są różne i to, czy są wymienialne na ten $1, czy nie, no to już zależy też od wiarygodności danego emitenta.
Przychodzi mi tutaj do głowy jeszcze jeden wątek, o którym też trochę poza anteną rozmawialiśmy, że właśnie bitcoiny potencjalnie są, tak jak powiedziałeś, atrakcyjne bardziej dla państw rozwijających się. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, że kojarzymy to wszystko z technologiami, które z kolei nam się kojarzą, no powiedzmy, nie wiem, Satoshi Nakamoto, tak?
Tak.
Nakamoto to nazwisko brzmiące przynajmniej japońsko, więc kojarzy nam się to powiedzmy z Azją Dalekiego Wschodu. Kojarzy nam się to z Europą, kojarzy nam się to z USA, ale to w Afganistanie uchodźcy wymieniali swoje oszczędności na bitcoiny. To też w Dubaj na przykład teraz próbuje wdrażać też bitcoiny, powiązując je z systemem państwowym. Więc to Salwador, o którym tutaj mówiliśmy, też takich eksperymentów. Tutaj był pierwszy, który dokonał takiego eksperymentu. Więc tak naprawdę to te inne kraje, na które na ogół patrzymy z góry, najbardziej na tym z tym grają i potencjalnie mogą skorzystać lub stracić.
Myślę, że są różne narracje, które się z tym wiążą, tak? I to naprawdę mogły być przeróżne. Spotkałem się z takimi narracjami, które można by streścić, że teraz my, tak? Czyli Daleki Wschód patrzy na system, który jest finansowy, który istnieje teraz, jako system, który jest pochodzenia amerykańskiego, europejskiego. I liczy, że rozwiązania, które on jest w stanie zaproponować, które jest w stanie opracować, jednak zmienią tą równowagę sił, która teraz istnieje, tak? Że powstaną być może jakieś duże instytucje finansowe, które jednak będą miały bardziej, będą oddawały charakter danego regionu, kultury, tak? Na ile to się sprawdzi, na ile to jest możliwe, przyznam, że nie wiem. No jestem jednak trochę sceptyczny. Natomiast no są też właśnie takie historie, tak jak z tymi uchodźcami, czy to z Afganistanu, czy no być może możemy też wymyślić sobie podobne sytuacje, znaczy nawet nie wymyślić, tylko spotkać w Afryce, tak?
Libanie.
Tak, dokładnie. Więc takich miejsc jest dużo, gdzie jednak zaufanie do państwa jest znikome, tak? I to jest jak najbardziej uzasadnione. Według mnie, tak? Nie wiem, czy to jest powszechna opinia, ale...
No w tych państwach, państwach upadających lub upadłych, no to myślę, że jest duży sens, żeby nie wierzyć w państwowość, która już de facto się rozpada.
Tak. I wówczas, no mam takie obawy co do tego całego krypto, może tak powiem, ponieważ tych rozwiązań, tych kryptoaktywów jest dużo. I faktycznie jak popatrzymy, wejdziemy na jakąś giełdę i byśmy chcieli właśnie uciec z naszym majątkiem, to będziemy musieli się zastanowić, na co to wymienić, tak? I tu się właśnie obawiam, że można trafić na jakieś złe kryptoaktywo, ponieważ no jednak to nie jest jeszcze uregulowane dosyć, to tworzenie tych kryptoaktywów. I myślę, że jeżeli taki Afgańczyk wymienił to na bitcoiny, to może to nie było jeszcze tak źle, tak? Ponieważ te bitcoiny, faktycznie ta ich wartość jakaś jest i jest duża w ostatnich latach. I jeżeli nawet stracił, no to może liczyć, że odzyska, tak? Część przynajmniej. Natomiast jeżeli zainwestował w jakieś inne kryptoaktywo, które się okazało albo jakimś skamem, albo jednak nieudanym projektem typu właśnie stablecoin USD, o którym chyba wspomniałem wcześniej, które był dosyć popularnym rozwiązaniem, był jednym z najbardziej popularnych stablecoinów w 2021 roku, no ale później upadł i stracił na wartości chyba 99%. I od tamtej pory tak naprawdę nic się chyba nie zmieniło w tym, więc wówczas takie osoby faktycznie mogły skończyć z niczym, mimo że wydawało im się, że podjęły w miarę racjonalne środki, żeby jednak z tym swoim majątkiem na tyle, na ile się dało, uciec z takiego kraju jak Afganistan. Są też właśnie kraje typu Salwador, gdzie taka ciekawostka też, o której się dowiedziałem od tego Salwadorczyka, to, że właśnie to było trochę spowodowane tym, że aktualny prezydent, który kandydował, kiedy zaczynał swój wyścig na fotel prezydenta, no jakby pochodził, nie lubię tego słowa, ale spoza układu, tak? Spoza tych dwóch wiodących sił politycznych, które starały się mu we wszelki możliwy sposób utrudnić to kandydowanie. Więc między innymi nie miał dostępu do rachunków bankowych, ponieważ banki mu po prostu odmawiały założenia rachunku bankowego na okoliczność prowadzenia kampanii prezydenckiej. Więc co zrobił? Prosił o finansowanie w bitcoinach. Więc myślę, że tutaj też to mogło mieć jakąś decydującą rolę, ponieważ właśnie to rozwiązanie pozwoliło mu wygrać z systemem, który zastał i z którym on chciał jednak coś zrobić. I myślę, że to mogło też mieć znaczący wpływ na to, że podjęto decyzję o implementacji Bitcoina. Czy to była dobra decyzja? No zobaczymy. Na pewno o tyle jest trudniej małym krajom zaimplementować to rozwiązanie, że jednak one są uczestnikami tego globalnego rynku finansowego, który jest jednak oparty na dolarze i na tych tradycyjnych walutach. Więc taki Salwador z tym Bitcoinem, oprócz tego, że później będzie mógł się też bawić w spekulacje na giełdach, to za wiele nie zrobi.
Czy w takim razie Bitcoin i inne kryptowaluty są atrakcyjne właśnie dla, powiedzmy, osób, czy nawet państw, które chcą być trochę poza systemem i się tak wyautować i uniezależnić, czy dla, powiedzmy, regularnych przedsiębiorców czy biznesmenów, na przykład w Polsce, to też jest coś, co jest atrakcyjne?
Blockchain na pewno jest dla każdego atrakcyjny, tak? I wydaje mi się, że blockchain może mieć bardzo duże zastosowanie w biznesie i powoli, no tych projektów jest dużo, w tej chwili się toczy i te blockchainy no, nie zawsze są właśnie publiczne, tylko prywatne, więc jakby tracimy te wartości, które miał w głowie Satoshi Nakamoto, tworząc Bitcoina, to trochę jakby się rozdzieliła technologia od samej idei, więc tutaj myślę, że jak najbardziej. Dużo projektów jest w zakresie logistyki, na przykład Walmart w Kanadzie wprowadził blockchainy do systemu rozliczeń ze swoimi kontrahentami i to chyba się udało z dużym powodzeniem. Są również inne pomysły. Mamy chyba w Polsce mamy Krajowa Izba Rozrachunkowa, KIR, tak mi się wydaje. Ma swój projekt oparty też na blockchainie, to nazywa się Trwały Nośnik, który ma właśnie oferować rozwiązanie, gdzie w polskich przepisach jest wymagane utrwalenie jakiejś informacji na trwałym nośniku, to ona będzie utrwalona na blockchainie. Więc to też jest ciekawe rozwiązanie. Innym projektem jest projekt teraz realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych, która chce zbadać możliwości właśnie zastosowania blockchaina przy oferowaniu papierów wartościowych. Jeszcze inny projekt, też chyba realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych, to zastosowanie blockchaina przy głosowaniu na zgromadzeniach spółek akcyjnych. Więc i to tak się wydaje, że to może być takie naturalne zastosowanie tej technologii. Tak? Mamy też w prawie inne instytucje, inne rejestry, które aż się proszą według mnie o blockchaina. Niedawno wprowadzony dla prywatnych spółek akcyjnych też obowiązek rejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy. I chyba też tu z kolei już prywatne podmioty też badają możliwość zastosowania biznesowego blockchaina przy prowadzeniu tych rejestrów akcjonariuszy. Ale tych projektów jest cała masa.
To powiedz mi jeszcze, bo z blockchainem kojarzy mi się jeszcze NFT i o tym nie mówiliśmy i tego skrótu nie wyjaśnialiśmy. Natomiast pojawia się chyba dość często. Już widziałam nawet u nas ktoś, wydaje mi się, że któreś z kół studenckich, możecie drodzy studenci potem do nas napisać, sprzedało jakieś zdjęcie jakiś czas temu w ten sposób.
No to pytanie do koła studenckiego, co faktycznie sprzedało? Tak, egzemplarz zdjęcia, prawa do zdjęcia, licencję do zdjęcia, czy po prostu link, tak? Bo to są takie pytania, które się wiążą właśnie z NFT. NFT to skrót od non-fungible tokens, czyli tokeny, które są niewymienialne, unikatowe, tak? Każdy token jest inny. Więc z NFT z kolei też wiąże się Metaverse, Web 3.0, więc, ale to jest tak temat rozległy, że może nie będę tego rozwijać, ale faktycznie pozostawię taką zajawkę. NFT stały się popularne, kiedy zaczęto umieszczać w smart kontraktach na Ethereum możliwość właśnie umieszczania czegoś więcej niż transakcji, tak? I zaczęto produkować, tworzyć różnego typu śmieszne obrazki, bo to chyba od śmiesznych obrazków się zaczęło, ale też zaczęły się tym interesować instytucje kultury, muzea, a też domy aukcyjne, które oferowały sprzedaż dzieł sztuki zapisanych w tych tokenach.
Jeszcze chyba artyści, nie? Tacy bardziej...
Dokładnie.
Poza głównym nurtem.
Poza głównym nurtem, no niestety nie znam się na tyle, żeby powiedzieć, tak, czy tylko poza głównym nurtem, ale na pewno w modzie też było jakieś zainteresowanie tym, bo chyba popularne domy mody również zaczęły publikować swoje NFT. Swoje NFT też wypuściło Porsche, chyba dosyć niedawno, chociaż chyba projekt nie zakończył się jakimś dużym sukcesem. Co takie NFT mogą robić?
No właśnie, co to znaczy? Czy jak Porsche to wypuszcza, to ja mogę kupić Porsche, które podjedzie pod mój dom, czy...
Nie, nie. No, no właśnie. Chyba niestety to tak nie działa, tak? A jeżeli by to tak działało, to te NFT by było bardzo drogie. No właśnie, no bo pytanie, co to jest, tak? Co to jest ten token? Token to jest właściwie taki zdigitalizowany nośnik jakichś praw czy wartości, tak? I później, co możemy i jakie prawa w tym nośniku, czy jaką wartość nadać, no to by trzeba było za każdym razem sprawdzać, co chcemy, jaki jest nasz cel. I w przypadku dzieł sztuki często było tak, że tak naprawdę nie można było sprzedać całego dzieła sztuki, tylko dawano jego zdigitalizowaną wersję. Czyli obraz pozostawał u właściciela, ty nabywałaś jego zdigitalizowaną wersję, która była dostępna pod jakimś linkiem. Nic
jak
więcej.
Odbitki. Które mogą też w nieskończoność być produkowane.
No tak, no ta unikatowość polegała na tym, że ty miałaś NFT do konkretnej odbitki.
No tak, no to jak moja przyjaciółka graficzka wyprodukowała w pracowni 50 odbitek, no to też mogę kupić jedną z nich i nie będzie pewnie więcej. Ewentualnie tak. Będą to marne.
Pytanie, co kupujesz?
No
bo
właśnie.
Jeżeli kupujesz taką grafikę i chcesz ją zastosować w jakimś swoim rozwiązaniu, biznesie, prezentacji, no to powinnaś mieć do tego prawa autorskie.
No a właśnie kupiłam czy nie kupiłam?
No i tutaj przychodzi nam problem z prawem ogólnie, tak? Bo większość jurysdykcji jednak dopuszcza możliwość przeniesienia praw autorskich majątkowych tylko na podstawie umowy w formie pisemnej. Czy to albo z podpisem elektronicznym kwalifikowanym, tak? Który stanowi równoważność podpisu w formie pisemnej. Natomiast przeniesienie takiego NFT no i tak nie następuje w formie pisemnej, ani też nie ma podpisu kwalifikowanego, więc ty tak naprawdę nabywasz wówczas tylko prawo do danej odbitki. To może nie być odbitka, to może być unikatowy egzemplarz, który będzie zakodowany w tym blockchainie, czyli dostępny tylko w tym blockchainie. Jednak z tym się z kolei będą wiązać dodatkowe opłaty. Więc to kodowanie danych multimediów w blockchainie może być bardzo drogie. Stąd właśnie zastosowano takie rozwiązanie, że multimedia będą dostępne pod konkretnym linkiem. I teraz następuje kolejne ryzyko. A co jeżeli strona, która wykupiła daną domenę, hostuje tą przestrzeń, w której umieszczone jest to dzieło, przestanie działać za 10, za 5 lat albo za 2 miesiące. Tak? No, wtedy tak naprawdę kończysz tylko z tokenem, który ma jakieś znaki w sobie i one nie będą stanowić żadnej wartości.
A mogę to ściągnąć i mieć na przykład dzieło sztuki na pendrive'ie?
Tak, możesz to ściągnąć, tylko znowu to stanie się egzemplarzem, tak? To będzie tak jak płytka kupiona z grą komputerową, tak? To masz prawo do tej gry na tej płytce, ale jeżeli to zgubisz, to nie będziesz miała od kogo pobrać. Akurat w tym przypadku NFT nie będziesz miała od kogo pobrać prawdopodobnie kolejnego egzemplarza.
To co w takim razie znowu z tym prawem, czyli w jakim kierunku zmierzamy dalej? Bo już tak bardzo ogólnie, trochę już próbując podsumować tę rozmowę, no to z jednej strony mamy Bitcoin, którego korzenie są pozasystemowe. Tak, miało to być bardziej prywatne, bardziej pozapaństwowe, bardziej nieuregulowane, wyjęte trochę z tego systemu, do którego nie było zaufania. Jak rozumiem, bardzo mocno wszystko stało się systemowe i po pierwsze powstali duży gracze, którzy obracali tym trochę w taki tradycyjny sposób, ale po drugie, no jednocześnie państwa w tym momencie bardzo dążą do regulacji i zaraz będzie to wszystko no, normalnie wdrożone w systemy państwowe. No i z trzeciej strony mamy na przykład NFT, które z jednej strony na wiele nam pozwala, a z drugiej strony potencjalnie nie przystaje do przepisów prawnych lub przepisy prawne nie przystają do NFT. I jak myślisz, w którym kierunku teraz będziemy z tym wszystkim szli? Czy powstanie jakaś czarna strefa, jakiś taki rynek znowu bardzo alternatywny, albo on już jest? Czy bardziej pójdziemy w kierunku tego, że to po prostu będzie kolejna waluta i powiedzmy za 10 lat wszyscy będziemy rozumieli, czym są blockchainy, będzie to dla nas tak oczywiste jak płacenie blikiem na przykład na telefonie? I czy prawo będzie się dostosowywało, żeby na przykład uregulować bardzo konkretnie takie rzeczy jak NFT, czy nie? Wiem, że zadałam bardzo dużo pytań w jednym, ale może tak ogólnie nam się to uda poskładać. Tak.
Do czego doprowadzą regulacje? Według mnie regulacje ucywilizują trochę ten rynek. Jest na to szansa, przynajmniej w pewnym zakresie. Ale jest też ryzyko, że zacementują to, co teraz już jest, czyli tych dużych graczy. Ponieważ każda regulacja, która będzie wiązała się z koniecznością tworzenia dodatkowych dokumentacji, uzyskiwania dodatkowych licencji i przestrzegania prawa, dosyć czasem skomplikowanego i rozbudowanego, będzie się wiązać z dużymi kosztami. I na poniesienie tych kosztów może być stać tylko tych największych. Więc trochę może to zabije ten taki startupowy charakter rynku krypto. Natomiast też jest ryzyko, że znaczna część tego, co teraz jeszcze zahacza o te centralizowane giełdy, ucieknie do tego alternatywnego obrotu, który już funkcjonuje i funkcjonuje w miarę dobrze, chociaż to zależy, kogo zapytać, czyli tak zwanych DeFi. To są zdecentralizowane podmioty, czy podmioty, to może właśnie nie chciałby, żebym tego słowa używał, ale zdecentralizowane jednostki, tak, giełdy kryptowalut, które funkcjonują w tych tak zwanych smart kontraktach, czyli teoretycznie bez udziału ludzi. I one trochę wymykają się tym regulacjom. Dlaczego? Ponieważ właśnie z powodu tych regulacji dotyczących przeciwdziałania prania pieniędzy, te regulacje się pojawiają wtedy, kiedy ludzie wymieniają te tokeny na walutę fiducjarną. Bo wtedy muszą ujawnić swoją tożsamość. Wtedy jakby kończy się ten, wychodzą z tej sfery krypto. Do tego czasu właściwie, obracając, mogą korzystać z portfeli, gdzie niby było przeprowadzone KYC, które są sprzętowe, więc właściwie są bardzo niezależne i bezpieczne, ale też właśnie nie są powiązane z niczyją tożsamością i wówczas mogą swobodnie tym krypto obracać. Natomiast właśnie kiedy dojdzie do tego etapu wypłaty, już muszą ujawnić swoją tożsamość, tak? I muszą skorzystać z jakiegoś podmiotu scentralizowanego. I myślę, że to zacznie się jeszcze bardziej od siebie oddalać, tak? Czyli będzie ten świat DeFi-owy, który będzie przekonany, że jednak funkcjonuje poza regulacjami, i ten świat scentralizowany, który będzie poddany już mocnym regulacjom, które też będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tego rynku i trochę wyrugowania tej patologii, która się pojawiła, tak? I cały czas pojawia na tym rynku. Ale czy to się uda? No cóż, no prawo zawsze próbuje dogonić technologię. I jeżeli Mika, która w tej chwili będzie poddawana głosowaniu, wejdzie w życie dopiero za 2 lata, to myślę, że za 2 lata będzie wymagała od razu jakiejś nowelizacji. Natomiast co do NFT, no to już jest też odrębny trend. Myślę, że po początkowej fali dużego zainteresowania i spekulacji, gdzie różne śmieszne obrazki uzyskiwały wartości rzędu kilkuset tysięcy dolarów, no myślę, że ta funkcja NFT trochę się ustabilizuje. Ja ogólnie, ponieważ nie inwestuję w krypto, nie inwestuję w ogóle, więc jakby ten temat, jak słyszę właśnie o nowych projektach krypto i pojawia się słowo inwestowanie, to trochę moja ciekawość już ucieka od tego projektu. To tak właśnie liczę, że zaczniemy rozmawiać więcej o kryptoaktywach, w tym o NFT, bez właśnie słowa inwestowanie i spekulacja, że one odnajdą swoje miejsce w istniejącym obrocie, gdzie będą miały oczywiście określoną wartość, ale ta wartość nie będzie musiała rosnąć, nie będzie musiała spadać, więc na przykład podobają mi się takie inicjatywy jak inicjatywa Poczty Polskiej, która wypuściła znaczki, które też są wydane w formie NFT. Tak, i podejrzewam, że te znaczki raczej nie będą przedmiotem spekulacji, chociaż mogę się mylić, ale tak naprawdę dostajesz, kupując taki znaczek, dostajesz znaczek w formie fizycznej i jego cyfrowe odwzorowanie. Więc to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i akurat dla kolekcjonerów to może być bardzo fajna alternatywa, tak, że będą tworzyć swoje cyfrowe klasery.
To ostatnie pytanie z mojej strony, które mi przyszło teraz do głowy, jak cię słucham, bo wydaje mi się, że w tym momencie bardzo dużą blokadą, jeśli chodzi o korzystanie z kryptowalut, jest nie tylko kwestia posiadania takich zasobów, powiedzmy finansowych czy technicznych, żeby w ogóle się tym zajmować, ale kwestia wiedzy. Czy będziemy zmierzać w takim kierunku, że właśnie wszyscy będziemy mniej więcej wiedzieć, o co chodzi, ale powiedziałabym, że to wymaga jednak uproszczenia w ogóle języka mówienia o tych kryptowalutach, bo w tym momencie to jest tak skomplikowane. Nie tylko jak tutaj rozmawiamy, ale też mam jednego z kolegów, którzy trochę tak inwestują, trochę tak grają czy spekulują. I jak tłumaczył mi, jak sam się uczył, o co chodzi i jak to robić, i tłumaczył mi, jak to wygląda, to jest po prostu zwyczajnie bardzo trudne i trzeba mieć bardzo dużo czasu, który na to się poświęci w tym momencie, żeby choćby zacząć w to grać. Czy myślisz, że powinniśmy skupić się na tym, żeby to zrozumieć? I czy będzie to bardziej prostym językiem wchodziło w taki nasz, w nasze codzienne życie?
A czy rozumiemy, jak działa aktualny system finansowy?
No dobra, ja na pewno nie rozumiem.
No właśnie, mało kto rozumie, tak? No tak? I to nie jest w ogóle potrzebne, żebyśmy poszli do sklepu i zapłacili telefonem za bułki, prawda?
Zwłaszcza blikiem, też nie wiem, jak dokładnie działa do końca ten blik,
tak,
prawda?
Dokładnie. I ja myślę, że to będzie iść w tym kierunku. I tak słuchając właśnie ludzi, którym zależy na popularyzacji tych rozwiązań, to oni sobie z tego zdają sprawę. Zdają sobie z tego sprawę, że założenie konta na giełdzie, chociaż łatwiejsze niż w banku, to jest jakieś wyzwanie, bo trzeba przejść przez te procedury i ludzie nie są przyzwyczajeni nawet do zakładania swoich kont przez internet, tak, gdzie muszą pokazać swoją twarz, obrócić kilka razy, podać kilka danych i podpisać jakieś deklaracje, najlepiej podpisem kwalifikowanym albo po prostu
zeskanować
wysłać mailem.
Tak, dowód zeskanować, dokładnie. Telefonem, tak.
Więc tu myślę, że to jest akurat do przeskoczenia, ponieważ giełdy aktualnie sobie z tym chyba doskonale radzą. Już sam się rejestrowałem na kilku i to akurat było bardzo przyjazne. Natomiast już wytłumaczenie takich rozwiązań jak portfele, o których w ogóle nie porozmawialiśmy za bardzo w trakcie tego podcastu, a które są ważnym elementem, no to już jest trudniej, prawda? I to by trzeba było zacząć tłumaczyć ludziom, co to są te klucze prywatne, co to są klucze publiczne. To są nowe rozwiązania kryptograficzne, z których już na co dzień korzystamy, ale jeżeli będą dotyczyć naszych kieszonkowych czy pieniędzy na życie, no to wypadałoby wiedzieć. I te aplikacje powinny też wyglądać znacznie bardziej przyjazne, bo ja przyznam, że też założenie portfela i korzystanie z jednego z najpopularniejszych rozwiązań MetaMaska, to też mi przysporzyło trochę pracy, bo musiałam poczytać w internecie, poświęcić czas i zrozumieć, tak? I zdecydowanie wolę płacić swój Apple Payem na przykład, tak? Przykładając telefon czy zegarek do terminala i tyle, tak? Pokazując swoją twarz. Do takich rozwiązań myślę, że wszyscy dążą, i zdają sobie z tego sprawę, że też, żeby krypto może wygrało albo stało się jakąś alternatywą, to musi być konkurencyjne dla takich rozwiązań. Czyli korzystanie z niego musi być znacznie łatwiejsze. Bo inny aspekt to jest właśnie to granie na giełdzie. Myślę, że to zawsze będzie trochę skomplikowane, ale jakby celem chyba kryptoaktywów nie będzie popularyzacja grania na giełdzie, spekulacji, chociaż to słowo spekulacja jest bardzo negatywnie nacechowane. No na pewno nie jedynym celem jest to, żeby każdy przeciętny człowiek zaczął inwestować w kryptoaktywa. Tylko żeby z nich korzystał na co dzień, jako środek płatniczy.
Miało już nie być więcej pytań, ale jeszcze jedno krótkie na koniec. Czy myślisz, że krypto powinno, czy musi, czy stanie się tą alternatywą? Bo jakby zastanawiam się cały czas nad tym, że świat istniał bez krypto bardzo długo i że krypto mimo wszystko brzmi jak kolejna waluta. Tylko inna, wirtualna, ale i tak trzymamy pieniądze już w wirtualu. Czasem nie widujemy już gotówki. Mi się zdarza nie widzieć gotówki bardzo długo. Więc tak naprawdę, czy to musi zaistnieć i czy to jest tak bardzo różne? I czy to jakoś zrewolucjonizuje świat, poza tym, że na razie jest trochę problemów z regulacją prawną?
No właśnie. Na koniec dnia, jeżeli właśnie będziemy starać się trafić do tego końcowego użytkownika tego krypto, to będziemy jednak starać się, żeby za bardzo się to nie różniło od rozwiązań, z których już teraz korzystamy, prawda? Czyli właśnie tych bankowości internetowej, czy może płatności smartfonem i tak dalej. A to już działa w miarę bardzo prosto, tak? Każdy młody człowiek, czy już nawet starsze od nas osoby, są w stanie się tym posługiwać. Więc to będzie takie wyzwanie, żeby przekonać raz, stworzyć system, który będzie tak prosty, czy nawet prostszy, tak? A jednocześnie, żeby się na tyle odróżniał i wyparł tą tradycyjną alternatywę. Nie wiem, czy jest konieczne wyparcie. No na pewno regulacje, które prowadzą do tego, że mogą zagarnąć ten blockchain dla siebie, stworzyć blockchain bez prywatności, anonimowości, którą zakładał sobie Satoshi Nakamoto. No jest takie ryzyko, że to się stanie, tak? Że jeżeli dopuścimy banki centralne do wydawania własnych kryptoaktywów, czy właśnie tak naprawdę pieniędzy elektronicznych w blockchainie, to właściwie blockchain, co prawda, sama technologia wygra, ale jakby te ideały, które towarzyszyły powstaniu Bitcoina, no przepadną.
I tym optymistycznym akcentem lub nieoptymistycznym kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo ci dziękuję.
Ja też dziękuję.
A moim gościem dzisiaj w podcaście Prawo Przyszłości był Kamil Cioch, radca prawny, który no właśnie zajmuje się w tej chwili przede wszystkim kryptowalutami. Jak było słychać, bardzo dobrze rozumie to, o co chodzi. I mam nadzieję, że po tej rozmowie też wy, słuchaczki i słuchacze, będziecie wiedzieć lepiej, w co się pakujemy, że tak powiem, językiem potocznym. Dzięki i do usłyszenia.